Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Wakacje w pełni, ale to nie oznacza, że koronawirus ma wakacje. Dlatego minister zdrowia kolejny raz apeluje, by się szczepić, bo to ochroni nas wszystkich.
Dlatego absolutnie uważam, że szczepienie się jest aktem patriotyzmu.
Dziś zajrzymy do szpitala imienia Heliodora Święcickiego, gdzie okuliści przeprowadzili pionierską operację. Dzięki niej 22-latek odzyskuje wzrok.
W tej chwili w Polsce jesteśmy jedynym ośrodkiem, także no tutaj bardzo się cieszymy, że możemy tą nowoczesną medycynę stosować w Poznaniu dla Wielkopolan, ale też przede wszystkim dla pacjentów z całego kraju, z całej Polski.
Decyzja zapadła, budowa może ruszyć, będzie Centralny Szpital Uniwersytecki w Poznaniu. O tym też dziś powiemy.
Jesteśmy ostatnim miastem akademickim, które ma tak rozlokowaną bazę w starych obiektach i nie ma jednego nowoczesnego obiektu.
I będziemy zachęcać do wsparcia. Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na operacje mieszkańców Afryki, dla których leczenie jest luksusem.
Ci ludzie sami są bardzo biedni. Nie myślą o tym nawet, co zjedzą za 3 dni, ponieważ myślą o tym, co zjedzą dzisiaj. Więc no, te środki naprawdę się bardzo przydadzą.
Magda Konieczna, zapraszam. Za chwilę więcej szczegółów.
Koronawirus. Raport.
Zaczynamy od rozwoju epidemii koronawirusa, bo niepokojący wzrost nowych przypadków jest w Hiszpanii, Grecji, Niemczech czy Portugalii. Malta na wakacje chce przyjmować tylko zaszczepionych turystów. Niepokój budzi kolejna odmiana koronawirusa, która do Europy dostała się z Indii, czyli wariant Delta.
Na zdrowie.
Na razie sytuacja epidemiczna w Polsce jest stabilna, ale eksperci już zapowiadają, że po wakacjach albo w ich końcówce może się to zmienić.
Jesteśmy jeszcze w takim okresie zacisza, ale już pod koniec naszych wakacji przewidujemy jednak istotny wzrost zachorowań.
Mówi profesor Joanna Zajkowska.
Nie mamy pełnego wyszczepienia, nie mamy jeszcze odporności populacyjnej. Pojawiają się te warianty nowe i one będą zagrożeniem pewnie po powrotach z wakacji, po powrotach dzieci do szkół. Stanowią naprawdę istotne zagrożenie.
Na razie chorych na COVID w szpitalach w Wielkopolsce nie ma wielu, ale cały region jest zabezpieczony. Największą placówką covidową jest w tej chwili szpital MSWiA w Poznaniu.
W każdym szpitalu zostały przygotowane łóżka buforowe.
Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Lidia Polcyn-Nowak.
Od których zacznie się obserwacja pacjenta pod kątem ewentualnego COVID-u, a następnie w zależności od potrzeb będzie kontynuowana jego hospitalizacja. Minimalna infrastruktura to właśnie szpital MSWiA, natomiast odciążamy wszystkie pozostałe szpitale, żeby przywrócić całkowicie ten ruch niecovidowy.
Sytuacja może się zmienić, dlatego także w Wielkopolsce przygotowywane są scenariusze na wypadek czwartego tej fali.
Przygotowujemy się. Mamy dokumenty, które planują odmrożenie kolejnych łóżek, gdyby taka konieczność nastąpiła. Natomiast na szczęście na dzień dzisiejszy nie ma potrzeb korzystania.
Ale jakby rozumiem, punkt ciężkości to szpital tymczasowy, jakby doszło do tej czwartej fali i MSWiA w Poznaniu plus pewnie te powiatowe.
Znaczy to jest ta minimalna infrastruktura, która będzie zabezpieczona niezależnie od tego, jak ta sytuacja będzie wyglądać.
Na razie pacjenci zakażeni koronawirusem nie trafiają do szpitala covidowego na poznańskich Targach. Placówka przed tygodniem przeszła w tak zwany stan pasywny. To oznacza, że nie została zlikwidowana, ale w gotowości czeka na ewentualną czwartą falę pandemii. To efekt poprawy sytuacji epidemicznej i niewielkiego wzrostu nowych zakażeń w regionie. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, szpital znów może zacząć przyjmować chorych.
Doświadczenia dotychczasowe już pokazują, że potencjał szpitala tymczasowego możemy w szybkim tempie rozwinąć do 356 łóżek. To jest ten czas, który pozwoli nam na rozmowy z pozostałymi szpitalami i ewentualną ich reorganizację kolejną, która pozwoli na przyjęcie znowu pacjentów.
Szpital na Międzynarodowych Targach Poznańskich zaczął przyjmować chorych na COVID 1 lutego. W szczycie trzeciej fali miał ponad 350 łóżek. Był wtedy największym szpitalem tymczasowym w Polsce. Od poniedziałku miejsc covidowych nie ma już także szpital w Czarnkowie. O 20 zmniejszyła się liczba łóżek dla zakażonych w placówce w Ostrowie, a minister zdrowia Adam Niedzielski cały czas namawia do szczepień przeciwko COVID. Wciąż otwarte jest pytanie, czy trzeba będzie przyjąć trzecią dawkę szczepionki. Minister zdrowia mówi, że w kontekście ewentualnego przyjmowania trzeciej dawki trzeba wyważyć korzyści i interesy. interesy firm farmaceutycznych.
To firmy muszą nam wykazać, jaka jest wartość dodana tego trzeciego szczepienia, bo samo przypominanie naszemu systemowi immunologicznemu o tym, żeby był odporny, to jest za mało, żebyśmy ponosili takie koszty i wydatkowali potężne pieniądze na organizację.
Minister zdrowia skrytykował też komentarze pojawiające się pod wpisami propagującymi szczepienia.
To są boty, to są jakieś sztuczne fermy troli, którzy mają za zadanie wyraźne określone deprecjonować, prowadzić do destabilizacji, wywoływać emocje, doprowadzić do tego, że na jesień będziemy mieli lockdown i wtedy postawić Polskę w defensywie. Dlatego absolutnie uważam, że szczepienie się jest aktem patriotyzmu.
Szczepienia w Polsce są wykonywane dwudawkowymi preparatami firmy Pfizer i Moderna oraz AstraZeneca. Tylko szczepionka Johnson & Johnson jest jednodawkowa. Do szczepienia osób od 12 do 18 roku życia wykorzystywany jest preparat Pfizera. A pandemia sprawiła też, że coraz więcej Polaków, by mieć większy dostęp do informacji o swoim stanie zdrowia, zakłada sobie internetowe konto pacjenta. Dostęp do niego ma już 10 milionów Polaków.
Tak, posiadam. Głównie do sprawdzania recept.
Nie korzystam.
Nie posiadam.
Nie posiadam. W ogóle nie interesowałam się tym.
Tak, sprawdzam wszystkie swoje recepty, tudzież związane z covidową sytuacją, wszystkie sytuacje, które miały miejsce.
Posiadam. Załatwianie wizyt, załatwianie skierowań, odbieranie wyników.
Tak, jeżeli chodzi o receptę i tylko właściwie to.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
22-letni student prawa z Gdańska dzięki pionierskiemu zabiegowi w Poznaniu odzyskuje wzrok i ponownie uczy się kolorów. Okuliści ze szpitala imienia Heliodora Święcickiego po raz pierwszy w Polsce i w tej części Europy zastosowali u niego terapię genową, podali lek, dzięki któremu chory gen zastąpili zdrową kopią.
Na zdrowie.
22-latek cierpi na chorobę genetyczną, wrodzoną ślepotę Lebera. To schorzenie siatkówki. Efekty podania terapii genowej już widać, mówi profesor Marcin Stopa, który był w zespole okulistów uczestniczących w pionierskim zabiegu.
No, zabieg przebiegł technicznie tak, jak chcieliśmy, także udało nam się podać ten lek bezpośrednio pod siatkówkę, w to miejsce najbardziej ważne. I w tej chwili też mamy pierwsze efekty, które są dla nas bardzo satysfakcjonujące. To było niesamowite, że naszego pierwszego pacjenta, którego ostrość wzroku była poczucie światła, także był w stanie tylko ocenić, czy jest jasno, czy jest ciemno, nie był w stanie ocenić kolorów, nie był w stanie ocenić żadnych kształtów. Wyprowadziliśmy z tej bardzo niskiej ostrości wzroku i w tej chwili jest w stanie samodzielnie się poruszać, omijać przeszkody, zaczyna widzieć kolory.
Pacjenci z tym schorzeniem jeszcze w dzieciństwie w miarę funkcjonują, ale z roku na rok widzenie się pogarsza.
On jeszcze jako dziecko jeździł na hulajnodze, na rowerku, potrafił się poruszać i widział kolory. I obecnie, gdy ponownie zaczyna widzieć, rozróżniać barwy, rozróżnia, że są dane przedmioty, mają różne barwy, ale nie pamięta nazw tych kolorów i uczy się od nowa. To było dla nas takie też ciekawe, emocjonujące.
Okuliści podali lek bardzo cienką igłą podczas jednorazowej aplikacji. Dzięki terapii genowej organizm zaczął produkować zdrowe białko i chory zaczął odzyskiwać wzrok. To widzenie u 22-latka z czasem ma się jeszcze bardziej poprawić. Na podanie terapii czeka kolejnych 8 pacjentów poznańskiego szpitala. Jest wśród nich brat 22-latka, który także urodził się z uszkodzonym genem i choruje na ślepotę Lebera. By dziecko zachorowało na wrodzoną ślepotę, nosicielami uszkodzonego genu muszą być rodzice.
Jeżeli dostarczymy zdrową kopię genu, ten gen będzie instrukcją dla produkcji zdrowej proteiny i wtedy jakby pacjent ma szansę odzyskać funkcję widzenia. Także na razie jest to tylko jedna choroba, jeden podtyp wrodzonych czy dziedzicznych chorób siatkówki. Ale tu chciałbym podkreślić, że trwają badania też nad innymi schorzeniami, które no, mam nadzieję w przyszłości, w najbliższych, nie wiem, czy 5 czy 10 latach być może będziemy mogli leczyć. W tej chwili w Polsce jesteśmy jedynym ośrodkiem, także no, tutaj bardzo się cieszymy, że tutaj możemy tą nowoczesną medycynę stosować w Poznaniu dla Wielkopolan, ale też przede wszystkim dla pacjentów z całego kraju, z całej Polski.
Szacuje się, że w Polsce może być około 100-150 chorych, którzy by się kwalifikowali do leczenia tą nowatorską terapią. Problemem jest jej koszt, 1,5 miliona złotych. Kosztuje jedna ampułka leku. A poznańscy okuliści ze szpitala imienia Heliodora Święcickiego pomagają też wcześniakom, które cierpią na retinopatię. Operują dzieci z całej Polski.
Jesteśmy takim centrum i z całej Polski do nas przyjeżdżają dzieci z retinopatią wcześniaków do leczenia chirurgicznego. Także akurat przeprowadzałem wspólnie z zespołem operację małego chłopczyka, wcześniaka z województwa śląskiego, konkretnie został przesłany z Zabrza. W tej chorobie, jeżeli następuje bardzo duża progresja, postęp wady, dochodzi do odwarstwień siatkówki i praktycznie jedyną metodą leczenia jest zabieg operacyjny i to wykonuje też nasza klinika tutaj w Poznaniu we współpracy jeszcze z kliniką na Polnej. Cały nasz zespół jedzie na Polną, tam też jedzie sprzęt operacyjny, mikroskop operacyjny i przeprowadzamy te zabiegi. Także tych dzieci z całej Polski już kilkadziesiąt zoperowaliśmy. Często wcześniaki rzeczywiście rozwijają krótkowzroczność, to jest opisywane i to jest jakby naturalne, ale naszą największą bolączką jest to, że te dzieci nie tylko, że nie będą widziały w jakichkolwiek okularach, po prostu nie będą widziały w ogóle i te operacje mają je przed tym uchronić. I rzeczywiście tak jest, jeżeli wytniemy ciało szkliste, usuniemy pewne błony, które się tworzą w retinopatii wcześniaków, siatkówkę jesteśmy w stanie ponownie przyłożyć i widzenie jesteśmy w stanie zachować. Po operacji takie dziecko wraca do tej części Polski, z której pochodzi, oczywiście przyjeżdża jeszcze do Poznania często na kontrolę.
Magazyn na zdrowie. Magazyn na zdrowie.
Nie ma już przeszkód, by w Poznaniu powstał nowoczesny centralny szpital uniwersytecki. Radni Poznania dali zielone światło dla inwestycji, choć nie byli jednomyślni. Uchwalili nowy plan dla tej części Grunwaldu, gdzie ma powstać nowy obiekt Uniwersytetu Medycznego. Spór o jego lokalizację trwał kilka lat. W planie pojawiły się zapisy, które mają chronić mieszkańców okolicznych domów jednorodzinnych przed potencjalnym negatywnym wpływem szpitala. To będzie między innymi pas zieleni, ściśle określona wysokość budynków szpitalnych i nieprzekraczalna linia zabudowy.
Na zdrowie!
Budowa szpitala budzi obawy okolicznych mieszkańców, choć nawet wśród nich zdania są podzielone.
No przeciw, bo jest za duży. 70% samochodów, które tu stoją na tej ulicy, są ludzi, którzy przyjeżdżają do tego szpitala, który teraz już jest. No nie sposób nie patrzeć z własnej perspektywy, prawda?
Jeżeli ktoś chce mieć zdrowie i chce leżeć w szpitalu, to go musi mieć. Jest potrzebny szpital i niech budują i niech robią to, co mają robić.
Do szpitala pacjenci nie przyjeżdżają na hospitalizację, pozostawiając samochody.
Mówi dyrektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr Rafał Staszewski.
Oczywiście przyjeżdżając do poradni, czyli przyjeżdżając do szpitala na godzinę, dwie, trzy, takie miejsca parkingowe trzeba zapewnić. Drugą grupą miejsc parkingowych to są pracownicy. Dodatkowo zadeklarowaliśmy zrobienie parkingu na naszym terenie przy ulicy Rokietnickiej, który właśnie będzie dla pracowników tego szpitala, czyli przy szpitalu będą miejsca parkingowe bezpośrednio dla pacjentów, a po drugiej stronie, czyli de facto jak gdyby w możliwości bezpośredniego przejścia do szpitala, znajdzie się parking dla pracowników. Myślę, że to jest taki konsensus, który rzeczywiście spowoduje, że po pierwsze nie będzie dużego ruchu bezpośrednio do tego szpitala, a po drugie będziemy w stanie rzeczywiście zachować też maksymalną ilość terenów zielonych, nie przekształcając ich w miejsca parkingowe.
Budowa szpitala ma ruszyć jesienią i będzie prowadzona etapami. Pierwszy powstanie szpitalny oddział ratunkowy.
Projekt, który powstał tego szpitala, czyli niewysokich kilku budynków połączonych łącznikiem. On bardzo mocno będzie wpasowywał się w zieleń i jest takim trochę wyznacznikiem i trendem tego, co dzieje się w Europie, bo w Europie rzeczywiście szpitale w takiej wielkości między 700 a 1000 łóżek są jednak budowane w centrach miast, dlatego że po pierwsze starzeje nam się społeczeństwo, więc ludzie muszą mieć ułatwiony dostęp do szpitali i nie mogą przemierzać godziny czy dwóch, żeby docierać do danego miejsca, a tym koronnym argumentem dotyczącym lokalizacji tego szpitala jest rzeczywiście szpitalny oddział ratunkowy. W tej chwili 200 tysięcy mieszkańców Poznania w tej lokalizacji nie ma szpitalnego oddziału ratunkowego, więc jest to jedyna możliwa lokalizacja, przy oczywiście spełnieniu jak najszerszych uwarunkowań, o które wnioskowali mieszkańcy, tak żeby ten szpital wtopił się w dzielnicę, nie był uciążliwy.
Docelowo do nowego szpitala przeniesione zostaną oddziały z trzech lokalizacji: dawnego szpitala wojskowego, szpitala Przydługiej i szpitala imienia Heliodora Święcickiego.
To jest po prostu przeniesienie działalności medycznej do nowoczesnego, spełniającego wszelkie standardy obiektu, a jak ważne jest spełnienie tych kryteriów, stworzenie przestrzeni umożliwiających izolację czy właściwych warunków, pokazała nam pandemia.
Mieszkańcy okolicznych domów jednorodzinnych boją się także większego hałasu, związanego m.in. z lądowiskiem dla helikopterów.
Dzisiaj tak karetki jeżdżą do szpitala przy ulicy Przybrzeskiego. Jeżdżą też z krwią. Nie możemy całej działalności szpitalnych oddziałów ratunkowych tylko i wyłącznie lokować na obrzeżach miasta, bo wtedy pozbawiamy część pacjentów szansy na szybką interwencję medyczną. Nie spodziewamy się wielu lądowań helikopterów. Szacujemy, że ta liczba lądowań będzie między 7-8 w miesiącu. Tam mamy zlokalizowany szpitalny oddział ratunkowy, a nie centrum urazowe, bo to do centrów urazowych jest więcej lądowań helikopterów. Natomiast też pamiętajmy, że to są nowoczesne helikoptery, które wcale nie generują wielkiego hałasu. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że one są bezszelestne, ale ich hałas jest mniej więcej porównywalny do przejazdu motocyklu w momencie, kiedy lądowisko jest ulokowane na dachu obiektu, a tu mamy lądowisko wyniesione jak gdyby na dach, czyli jest na tej wysokości 20 metrów, co powoduje, że to lądowanie jest mniej słyszalne dla mieszkańców.
Prace ziemne już ruszyły.
Jesteśmy też po rozstrzygnięciu przetargu na wybór firmy, która realizuje pierwszy etap budowy centralnego zintegrowanego szpitala klinicznego. Jesteśmy ostatnim miastem akademickim, które ma tak rozlokowaną bazę w starych obiektach i nie ma jednego nowoczesnego obiektu, więc chcemy dopełnić wszelkich tutaj rzeczy, dobrze realizując projekt, żeby w 2023 roku już pierwszy etap centralnego zintegrowanego szpitala klinicznego został oddany mieszkańcom Poznania. My tą inwestycję podzieliliśmy na etapy, żeby nie wstrzymywać tak ważnej inwestycji i umożliwić rzeczywiście już rozpoczęcie działalności na przełomie roku 2023-2024.
Docelowo do nowych obiektów przeniosą się tylko dwa szpitale kliniczne. Szpital imienia Degi, który według wstępnych planów także miał mieć swoją siedzibę w nowym obiekcie, zostanie w starej lokalizacji i będzie rozbudowany. Szpital imienia Heliodora Święcickiego po przenosinach do nowych budynków stanie się centrum dydaktycznym dla studentów. Koszt inwestycji to ponad 500 000 000 zł. To pieniądze rządowe, unijne i kredyt, jaki zaciągnęła uczelnia.
Na zdrowie!
Potrzebne są pieniądze na operacje podopiecznych polskich misjonarzy w Afryce. Do poznańskiej fundacji Redemptoris Missio napłynęły prośby o wsparcie z różnych misji. Dlatego ruszyła Operacja Afryka, zbiórka pieniędzy na przeprowadzenie zabiegów w miejscowych szpitalach albo ośrodkach zdrowia prowadzonych przez misjonarzy.
To jest pomysł, który chodził za nami już od dłuższego czasu, bo bardzo często zdarza się tak, że kiedy w jakieś miejsce jadą nasi lekarze, to potem okazuje się, że są pacjenci, którym niestety nie są w stanie pomóc. I tak było też tym razem. Byliśmy z okulistami w Tanzanii. Okazało się, że są osoby, których nie można zoperować z uwagi na to, że nie mamy wystarczającego sprzętu. I te osoby będą musiały być zoperowane tam na miejscu. A my tutaj w fundacji, w Redemptoris Missio gromadzimy na to środki.
Mówimy o jakimś konkretnym kraju, czy to dotyczy w ogóle Afryki?
Och, to dotyczy w ogóle Afryki, ponieważ tam cały czas pracują polscy misjonarze i to głównie oni zgłaszają się do nas z prośbami o te operacje dla swoich podopiecznych, bo jakby afrykańska służba zdrowia, ona oczywiście funkcjonuje, ale to jest, opieka medyczna jest pełnopłatna. Ludzi nie stać na to, żeby dojechać do szpitala, a co dopiero tutaj mówić o takich operacjach, więc no, my tutaj w fundacji zajmujemy się właśnie gromadzeniem środków na ten cel. Pieniądze można wpłacać przez stronę fundacji www.redemptorismissio.org.
Kiedyś to poznańscy lekarze jeździli tam operować, pamiętamy te słynne wyjazdy już. Rozumiem, że w tej chwili tam kadra jest wykształcona, która może operować, tak? Miejscowa. Czy to też
to, to wszystko zależy od miejsca de facto. Są miejsca, gdzie nie ma absolutnie nikogo, jest tylko szaman, ale są miejsca, gdzie ta służba zdrowia funkcjonuje, natomiast jest pełnopłatna. W takim Kamerunie trzeba zapłacić nawet za to, żeby lekarz umył ręce przed zbadaniem pacjenta. Potem płaci się dosłownie za wszystko. Za łóżko. Rodzina bardzo często przychodzi do szpitala. Ludzie do szpitala w Afryce chodzą całą rodziną. rodzina zajmuje się gotowaniem dla tego pacjenta. Trzeba płacić dosłownie za wszystko, za leki, za każdy bandaż, za zbadanie, za każdą rzecz. Te koszty nie są takie wysokie, bo na przykład jedna operacja oka kosztuje $140, ale dla takiego przeciętnego Afrykańczyka to jest koszt, którego nigdy właściwie uzbiera, może jeśli będzie gromadzić cała rodzina, cała wioska, no i wtedy jest to możliwe, ale bardzo często ci ludzie sami są bardzo biedni, nie myślą o tym nawet, co zjedzą za 3 dni, ponieważ myślą o tym, co zjedzą dzisiaj, więc no te środki naprawdę się bardzo przydadzą.
Ale tutaj, jeżeli Państwo zbierzecie, to rozumiem, tam na miejscu już będzie grupa lekarzy, która...
Tak. Wszystkim zajmą się polscy misjonarze. My tutaj pieniądze, które zbierzemy, przekazujemy na bieżąco polskim misjonarzom i to oni na miejscu organizują te operacje, czyli organizują cały dojazd do szpitala, opłacają koszty, nam tylko przekazują relacje z przebiegu operacji i leczenia.
Czy te pieniądze też na jakiś sprzęt pójdą?
Nie, ten sprzęt jest na miejscu, są lekarze, którzy takie operacje wykonują, natomiast wszystko jest pełnopłatne, stąd właśnie gromadzenie środków. Mamy przeróżnych pacjentów, bardzo często to są dzieci, mają uszkodzony kręgosłup albo wodogłowie. Właściwie nie ma dnia ostatnio, żeby nie pisał do nas jakiś misjonarz z prośbą o taką operację dla któregoś ze swoich podopiecznych. I te sytuacje są bardzo często dramatyczne, czyli to są na przykład te dzieci, to są sieroty albo półsieroty, albo wychowywane przez mamę. W Afryce w ogóle osoba, która jest chora, jest... Bardzo często tam się wierzy, że to jest efekt klątwy, którą ktoś rzucił na całą rodzinę. Takie osoby bardzo często są też ukrywane w domach, czyli nie wychodzą ze swoich chat zupełnie, ponieważ no, miejscowi, skoro tak uważają, to myślą też, że to jest powód do wstydu i naprawdę czasem za niewielkie pieniądze można kogoś przywrócić do życia i do społeczeństwa.
I te operacje byłyby w szpitalach tam na miejscu, nie w ośrodkach misyjnych.
To zależy. Czasem jest tak, że jeśli tych ludzi uzbiera się więcej do operacji, to przyjedzie lekarz ze stolicy na przykład. I takie operacje też organizują polscy misjonarze. Wszystko zależy od miejsca. Mamy prośby z Togo, z Gany, z Tanzanii, z Republiki Środkowoafrykańskiej, więc zachęcam też do śledzenia nas na profilach społecznościowych. Tam będziemy na bieżąco publikować historie naszych pacjentów.
Zbiórka cały czas trwa. Zachęcamy do jej wsparcia. Szczegóły można znaleźć na stronie Fundacji Redemptoris Misjo, a o operacji Afryka mówiła szefowa fundacji Justyna Janiec-Palczewska. I tą informacją kończymy dzisiejszy magazyn. Zdrowia Państwu życzę, odpoczynku w tym okresie wakacyjnym i zapraszam za tydzień na kolejny nasz program. Można nas znaleźć także na Radio Poznan FM w zakładce Audycje. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.